ta rakieta jest na każdym praktycznie poziomie zupełnie bez sensu.
Powstaje coś, co od samego początku wiadomo, że jest niefunkcjonalne.
Artemis 4 i Artemis 5 polecą, co jest wybitnie głupie, ale tutaj zadziałali politycy, którzy doprowadzili do tej, no nie bójmy się powiedzieć, katastrofy, która prawdopodobnie będzie kosztowała Amerykanów w przegrani wyścigu na Księżyc z Chinami.
Bardzo mi się podobało to, co przed chwilą powiedziałeś, że to w ogóle nie jest rakieta, tylko urząd pracy.
Artemis i rakieta SLS.
No właśnie. Dzisiaj o Artemisie 2. To jest trochę never ending story i muszę wam powiedzieć, że Krzysztof jest po prostu dobrym przewidywaczem? Nie. Jak się mówi?
Realistą.
Realistą? Nie, bo myślałem, że masz jakieś po prostu, wiesz, wtyki na słuchy, podsłuchy. Bo odkąd rozmawiamy o Artemis, to Krzysztof mówił, nie poleci. Nie poleci, jeszcze długo nie poleci. I właśnie rakietę programu Artemis 2 STS wciągnięto z powrotem do hangaru, ponieważ jest, o tym za chwilę porozmawiamy, ponieważ jest tak, nie wiem, niereformowalna, pouszkadzana czy nieponaprawiana, że nie ma sensu trzymania jej dalej cały czas na tym padzie startowym. I dzisiaj będzie właśnie o tym, czyli jak co miesiąc wiadomości z kosmosu. Krzysztof Kurdyła,
Tomasz Rożek
i Nauka to lubię. Zazwyczaj tego nie robimy i naprawdę rzadko przerywamy wam w trakcie filmu. Dlatego tym bardziej przepraszam, że robię to właśnie teraz. Ale mam do was ważną prośbę. Jeśli widzieliście efekty kosmicznego tygodnia, w którym bez wielkiego budżetu dotarliśmy do dziesiątek tysięcy uczniów i wygenerowaliśmy tysiące godzin lekcji w całej Polsce, to wiecie, że potrafimy zamieniać ciekawość w realne działania. I właśnie dlatego proszę was o wsparcie na Patronite, bo skoro bez dużych środków byliśmy w stanie zrobić coś takiego, to z waszym wsparciem możemy dotrzeć do każdej szkoły w kraju i tworzyć kolejne projekty, które naprawdę zmieniają edukację. Jeśli uważacie, że rzetelna, bezpieczna i inspirująca nauka powinna być dostępna dla wszystkich dzieci, dołączcie do nas jako patroni i pomóżcie nam zwiększyć skalę tego, co już działa.
Krzysztof, co tam się zadziało? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? No, ta rakieta...
Ona miała już być w kosmosie.
Tak, miała być. To jest problem z tą rakietą. To nie jest tylko problem tego wydarzenia, które jest teraz, czyli po teście WDR, pierwszy raz w ogóle udanym w historii, czyli po pełnym zatankowaniu rakiety i przeprowadzeniu procesów takich prawie do odpalenia silników, ale już bez ich odpalenia, ten proces pierwszy raz w historii się udał, bo w przypadku Artemisa 1 nie udało się dociągnąć do takiego etapu. No, wszyscy już myśleli, że no może rzeczywiście tym razem się uda. No ale niestety pojawił się kolejny problem, zresztą problem, który wystąpił w misji Artemis 1, czyli ten górny najwyższy stopień jakby tej rakiety ICPS, no pojawiły się jakieś problemy z przepływem helu. W Artemis 1 było to spowodowane, że wykruszyła się tam jakaś uszczelka gumowa i drobiny uszczelki przyblokowały ten zawór taki zwrotny. No i problem jest taki, że naprawa, zbadanie w ogóle tego problemu wymaga cofnięcia tej rakiety do tego ogromnego budynku WAB. No a to spowodowało, że marcowa data no, stała się już nieaktualna. Wcześniej z tą rakietą były standardowe problemy z wodorem, czyli pierwszy test WDR zakończył się dużą ilością wycieków z takich węży, które doprowadzają do tej rakiety wodór. No jest to problem zawsze przy tak dużej rakiecie, ponieważ no wodór jest malutkim pierwiastkiem, najmniejszym, jest bardzo ciężkim, przeciska się przez każdą szczelinę i o ile rakiety, które mają mniejsze zbiorniki, nie mają aż takich problemów, no to jest tak samo jak wahadłowce. Rakieta z ogromnym zbiornikiem, tam proces tankowania jest taki, że trzeba przyspieszać, zwalniać to tankowanie. Tego jest dużo, to długo trwa, to jest, no, jest strasznie schłodzone paliwo i po prostu no, niesie to problemy. W NASA próbowano pomysł pójścia w wodór w pierwszym stopniu utrącić, no właśnie w pierwszym, no jeszcze ma boostery, ale no w tym powiedzmy centralnym utrącić, ale tutaj zadziałali politycy, którzy doprowadzili do tej, no nie bójmy się powiedzieć, katastrofy, która prawdopodobnie będzie kosztowała Amerykanów w przegrani wyścigu na Księżyc z Chinami.
O tych politykach jeszcze porozmawiamy, bo w zasadzie nie sposób mówić o tak dużych projektach kosmicznych bez wspominania polityków, a szczególnie w tym przypadku, ale tylko w ramach przypomnienia być może tym z naszych widzów, którzy nie śledzą tych tematów. Artemis to jest próba powrotu człowieka na Księżyc. Artemis 1 to była rakieta, która poleciała i wróciła. Artemis 2, jeszcze bez ludzi. Artemis,
Orion. Tak. Orion. Rakieta wyniosła statek kosmiczny Orion, który, że tak powiem, będzie doprowadzał astronautów na orbitę Księżyca.
Artemis 2 miał już lecieć z ludźmi, ale jeszcze bez lądowania, ale już po tej trasie, która jest bardzo przybliżona, czy będzie przybliżona wtedy, jak Artemis 3 poleci?
Nie.
W kierunku Księżyca, to mam na myśli.
W kierunku Księżyca, tak. Ona zrobi tak zwany flyby. Nawet to, on nawet nie zrobi orbity wokół Księżyca. W przeciwieństwie na przykład do misji testowych z programu Apollo. On po prostu tak jakby przeleci, grawitacja go zakręci i rzuci z powrotem w kierunku Ziemi.
Jak długo ten cały rejs ma trwać?
To ma chyba 10 dni.
Okej. Okay. I jak tu wszystko będzie ok, jeżeli będzie ok, to po kolejnym, jakby to kolejny krok to już jest Artemis 3, czyli już właściwe lądowanie. W optymistycznej wersji pomiędzy Artemis 2 a Artemis 3, jaka była planowana przerwa?
No, planowana przerwa była 2027 w ogóle. Znaczy te daty w ogóle standardowo się przesuwają.
Jasne. Ale teraz... to nie była kwestia tygodnia, miesiąca,
nie.
Tylko kilku
Generalnie
lat.
Generalnie jednym z ogromnych problemów rakiety SLS jest to, że nawet jeżeli wszystko będzie szło dobrze, to ona nie będzie w stanie latać częściej niż raz na około roku.
Okay.
Co jest koszmarem dla obsługi, dla kosztów i w ogóle wszystkiego. Tak naprawdę między Artemis 1 a Artemis 2 mamy 3 lata praktycznie różnicy. Więc no, ta rakieta jest na każdym praktycznie poziomie zupełnie bez sensu.
Rozumiem. Czy ty widzisz taką możliwość, że Artemis jako program zostanie zamknięty?
Myślę, że jako Artemis nie. Coraz więcej osób widzi problemy tego programu, widzi problemy z tymi rakietami, ale ja myślę niestety, że on będzie, nawet jeśli będą próbowane, niektórzy próbować robić jakieś obejścia, bo jest już takie otworzone, czyli jakby program lądownika, to jednak sama rakieta SLS będzie holowana. To już widać po ostatnim roku, kiedy na początku zapadła decyzja, że po Artemis 3 SLS idzie do kosza. No ale potem senator Cruz przewalczył, że już wiadomo, że Artemis 4 i Artemis 5 polecą, co jest wybitnie głupie, dlatego że tam ma polecieć rakieta w wersji SLS 1B, czyli taka, która wymaga jeszcze wrzucenia miliardów dolarów na opracowanie kolejnego, jakby innego, drugiego stopnia tej rakiety, tego w tym centralnym staku i wymaga dokończenia budowy nowej wieży. Okay. Gdyby zamknięto w Artemis 3, no to powiedzmy zamykamy to ze stratą tam powiedzmy 60-80 miliardów, zależy jak liczyć. Natomiast no teraz jednak cały czas będzie palenie dolarami w kierunku tych dwóch misji, po których tak naprawdę nie wiadomo co robić, bo no ta rakieta jest tak droga, że jeżeli którekolwiek rakiety amerykańskie uzyskają podobne zdolności, będą wielokrotnie tańsze, no i ta rakieta jest w ogóle nieprzyszłościowa i bez sensu.
Okej. Okay. Czym się ma różnić misja 4 i 5 od misji 3? No, być znaczy... takim prostym powtórzeniem na zasadzie, dobra, to tu leciały 4 osoby, to w czwórce poleci 5 albo 6, albo znaczy, kolejne 3, żeby znaczy, zawieźć tam materiał.
Jeżeli chodzi o rakietę, no to jest właśnie różnica tej wersji.
Nie, ja mówię o misji jako takiej. Po co ma być misja 4 i 5, skoro już w trójce no, tam wylądujemy?
No tak, no bo jakby program Artemis nie jest programem tylko polecenia tam wbicia flagi i pomachania nam do kamery. Program Artemis w teorii jest programem budowy stałej bytności na Księżycu, więc misja Artemis 4 i 5, SLS będzie miał wtedy większy udźwig, będzie mógł więcej przewieźć na tą orbitę w misji, już nie pamiętam teraz, czy czwórce, czy piątce, teoretycznie przewidziany jest lądownik Blue Origin, bo w tym jakby programie są dwa lądowniki na razie, SLS i Starship HLS i lądownik Blue Origin. No przy czym to się wszystko może zmienić, ponieważ Amerykanie połapali się, że tą architekturą bazową nie wyprzedzą Chińczyków. No i teraz trwają tam kombinacje, co zrobić, żeby jakimś innym jeszcze lądownikiem tam dolecieć. Przy czym to nie dotyczy wszystko rakiety SLS. Ona jest chroniona przez Senat.
Politykę.
Tak, często się to rozwija, bo, że to nie jest Space Launch System, tylko to jest Senat Launch System. Także no,
jak to jest możliwe, że w kraju, który uznajemy za bardzo racjonalny, w agencji, którą uznajemy, znaczy agencji, która obiektywnie ma ogromne zasługi dla zdobywania kosmosu, czyli dla tworzenia nowych technologii, powstaje coś, co od samego początku wiadomo, że jest niefunkcjonalne. Jak to jest możliwe?
No, polityka. Tłumaczy to tylko i wyłącznie polityka. Co więcej, ten program, to, że SLS w ogóle powstała, jest tym bardziej głupie, że wszystkie te problemy zostały przebadane w takim programie Constellation, który został skasowany około 2009 roku przez Obamę i z którego ta rakieta się wywodzi. Tak? W programie Constellation projektowano rakiety Ares. Ares 1 miał, to był tylko taki jakby booster ten boczny na paliwo stałe i on miał wynosić Oriona, plus była rakieta Cargo, czyli właśnie z niej się rozwinął SLS i tam w trakcie tego procesu projektowania non-stop wychodziły problemy, tak? Czyli lądownik albo statek był coraz cięższy, rakieta była coraz trudniejsza w budowie, coraz droższa, mimo że teoretycznie była budowana z części, które już istnieją, prawda?
A może właśnie dlatego była coraz droższa i coraz trudniejsza, że była budowana z części, które...
Nie są dopasowane do projektu rakiety, tylko są zbudowane pod wahadłowce.
Nie są zoptymalizowane.
Tak, tak. I to, co senatorowie wymyślili, że dobrze, to będzie tani program i zachowa miejsca pracy, to wszystko wielokrotnie im się po prostu nie spinało. I pomimo tego, pomimo że właśnie ze względu rosnących kosztów programu Constellation Obama zabił ten program, to ruszyła do boju grupa senatorów. Tutaj ja, że tak powiem, uznaję za takiego największego, nazwijmy to, szkodnika dla NASA, to jest Bill Nelson, zresztą
szef
administrator.
NASA.
I oni przewalczyli, narzucili agencji nawet bez programu księżycowego, bo ta rakieta nie miała początkowo w ogóle przypięcia do czegokolwiek. Ona tam miała, był taki Space Administration Act z 2010 roku, która jej głównym celem było narzucenie agencji tego, że mają wyprodukować rakietę z części i wahadłowców i z wykorzystaniem siły roboczej, która przy tym pracowała. Były tam jakieś drobne, że tam ona musi wynieść na Leo 100 czy tam 130 ton i to były wszystkie rzeczy. NASA w ogóle nie miała misji pod tą rakietę. Potem były takie misje projektowane, że może dolecimy do jakiejś asteroidy bliskiej Ziemi, że może coś tam, no ale to tak trwało. Natomiast SLS w trakcie projektowania przepalał kolejne miliardy, no i nastał w 2017 program Artemis. No i od razu, że tak powiem, z natury rzeczy to nieszczęście trafiło do niego.
Wiesz, że przygody wokół Artemisa wzmacniają tylko i wyłącznie pogląd, że ludzie nigdy nie wylądowali na Księżycu.
No, jest to bolesne.
Ponieważ jeżeli ktoś może nawet nie jakoś bardzo śledzi, ale stara się być mniej więcej na bieżąco i słucha tych opowieści, jak na przykład twoje, widzi te błędy, widzi te problemy, te opóźnienia, to jakby pytanie się samo narzuca. To jak to jest możliwe, że tych kilka dekad temu, w zupełnie innej epoce, innej pod każdym względem, a głównie technologicznym, jednak tam dolecieliśmy. I to dolecieliśmy jakby z niczego, tak? No bo to nie było kontynuowanie czegoś, to było wybudowanie wszystkiego od zera. I dolecieliśmy tam, jakby całość procesu projektowania zajęła rekordowo mało czasu w porównaniu z tym, co się dzieje teraz.
Tak, no jedyne, co ja mogę powiedzieć, no to żeby, jeżeli ktoś myśli w tym kierunku, to żeby jednak się zastanowił, czy jeżeli popatrzy na dzisiaj, na inne, zupełnie inne procesy, gdzie polityka bardzo mocno w czymś gmera, czy nie zauważa tych samych wzorców, że polityka potrafi wykoleić najlepszy pomysł i najlepsze urzędy, że tak powiem, będą działać źle, jeśli polityka będzie miała prymat nad celem, który czemuś przyświeca.
A tak co ty problem. Byś zrobił w tym momencie? Dzwoni do ciebie Donald Trump, mówi hello, Krzysztof,
No, ja nie ustająco od paru lat piszę, że NASA powinna popatrzeć na Chińczyków, stworzyć sobie coś, co ja nazywam Artemis Reconnaissance, czyli zrobić z klocków, które już posiadają, z drobnymi pewnie rzeczami, które trzeba tam dodać, trzeba zrobić, taką trochę kopię chińskiego programu lądowania. Czy to będzie wykorzystana rakieta New Glenn, czy to będzie wykorzystana rakieta Falcon Heavy. Naprawdę oni mają więcej klocków, które się do tego nadają, niż mają jeszcze teraz Chińczycy. Chociaż Chińczycy idą krok za krokiem i za chwilkę tego czasu braknie. Myślę, że teraz jeszcze Amerykanie byliby w stanie wyprzedzić. No ale to wymagałoby decyzji też takich, że no coś z tym SLS-em trzeba zrobić, w sensie trzeba go zamknąć. No to... To jest bolesne,
bo to nie jest tani sprzęt.
No to nie jest tani sprzęt.
A co teraz z tym SLS-em będzie, tym, który został wciągnięty? Wspominałeś o tym, że to, co się zadziało, już się zadziało przy Artemis 1. To jest kolejne pytanie. Jak to jest możliwe, że jest wykrywana jakiś błąd, jakaś wada i przy kolejnej iteracji to znowu wychodzi? No bo jedyne, co się nasuwa, to, że ktoś to zignorował, ktoś tego nie naprawił, ktoś tego nie przemyślał. Akurat agencja NASA ma niestety w swojej historii przypadki, kiedy tego typu błędy nienaprawiane albo odsuwane po prostu kosztowały życie konkretnych ludzi.
No to ja w tej misji mam obawy o powrót astronautów Orionem, bo w Orionie leci cały czas ta sama osłona termiczna, która sprawiła bardzo duże problemy w misji Artemis 1. Tam powyrywało wręcz takie wielkie kawały z tego. No, oni stwierdzili, że zmienią tylko troszeczkę kąt natarcia, tam długość czasu, kiedy ten jakby przebywanie w atmosferze będzie ostrzejsze zejście, ale niby krócej będzie się nagrzewać ta osłona. Co zresztą jest jeszcze bardziej paradoksalne, to przez tą decyzję misja Artemis 3 będzie też trochę, że tak powiem, niesprawdzona, ponieważ nowa osłona termiczna będzie leciała już w Artemis 3, a ona nie jest przetestowana w ogóle w niczym, tak? No chyba, że dodadzą jakąś misję taką tylko sprawdzającą osłonę, ale nic na razie o tym nie słychać, więc polecą, teraz wiadomo, że leci osłona, która jest nieprawidłowa, a potem poleci osłona,
z ludźmi w środku,
tak,
z ludźmi w środku.
Tak, a potem poleci osłona, która jest niesprawdzona.
Być może prawidłowa, tak. Ale nie jest, i znowu ludzie w środku.
I znowu ludzie w środku, więc no jest, ja tutaj tak czuję właśnie takie nieprzyjemny vibe tego, co działo się przy Challengerze, przy Kolumbii, gdzie NASA pod presją czasu, pod presją polityków jednak pchnęła to. No, Jared teoretycznie naprawdę fajnie to prowadzi. Ma dużo problemów, ale...
Administrator.
Tak, nowy administrator NASA, Jared Isaacman, jest otwarty, mówi o tym. Natomiast czy on nie za bardzo zaufał symulacjom, no to czas pokaże.
Okej, no to czas pokaże. Kiedy przewidujesz, że te problemy, które teraz są, z powodu których Artemis 2 musiał się cofnąć do hangaru, kiedy one zostaną naprawione? O jakim w ogóle skali czasu mówimy? To jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
Najwcześniejszy termin, jaki jest teraz wyznaczony, to któreś z okienek kwietniowych. No ja myślę, że kwiecień jest przy tym problemie, no ma szansę polecieć w kwietniu, być może maj. Czy bardziej się to obsunie? Wydaje mi się, że trochę po tym pierwszym WDR, trochę ten wodór przycisnęli, że zdołają go opanować na tyle, że start dojdzie do skutku. No o ile nie wyjdzie jeszcze coś, no ale to jest loteria. To jest tak jak mówię, problemem jest to, że ta rakieta startuje raz na 3 lata, więc teraz postaw się na miejscu ekipy. Ona, nawet jeżeli coś wyszło w misji Artemis 1 i oni zmieniają ileś rzeczy, oni nie mają ich jak przetestować, bo tej rakiety się nie testuje w taki sposób. Ona jest składana i testowana dopiero w tym ostatnim cyklu przed startem. To nie jest tak jak Falcon 9, które co chwila lata i oni mają dane i oni mogą sobie poprawiać na bieżąco pewne rzeczy. Nie. Tutaj jest złożenie bardzo skomplikowanej, źle zaprojektowanej rakiety. Coś poprawiono, ale no wcześniej nie byli w stanie nawet zrobić WDR-a pełnego, który w tak długim czasie na przykład tankował wodór. No, robili pewnie jakieś testy w laboratoriach, ale to sam wiesz, że nigdy nie jest...
kawałków, a nie całości.
No. To nigdy nie jest całość, tak? I z tą rakietą po prostu zawsze będą problemy.
okej, może mało optymistycznie, ale przynajmniej realistycznie. To było raz w miesiącu nasze spotkanie kosmiczne. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I Nauka to Lubię. Zapraszamy na kanał Nauka to Lubię. A jak cokolwiek się wydarzy, to my oczywiście o tym poinformujemy.
Tak, mamy przygotowany film.
No właśnie, który... sprzedam może trochę kłótnie. My już nawet mamy film przygotowany, który już dwa razy był odsuwany, o Artemis II, o jej założeniach, o tym, jak cała ta misja ma wyglądać, po co, no ze wszystkimi szczegółami. Wyemitujemy go wtedy, jak w końcu to wyleci. Dziękuję Ci.
Dziękuję.